Joanna Merecka-Motusz, dzień dobry, ze mną w studiu. Bartek Sprengel, trener, zawodnik 3x3 byłego turnieju, który przygotował Paweł Lończyk, który także z nami. To już nie mogę powiedzieć, że były koszykarz, bo ciągle czynny i niezmiennie Kotwica, Kołobrzeg, ale także trener młodzieży w Słupsku i współorganizator imprezy pod chmurką, imprezy, która w minioną sobotę odbyła się przy Rybackiej na boiskach do 3x3, imprezy współorganizowanej ze Strefą Hanasa i Fitgarem, także miastem Słupsk i Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, emocje już opadły odrobinę, czy nie? Bartek, ty jako zawodnik, z tej perspektywy dzisiaj będę ciebie podpytywać, jak ta impreza według ciebie wypadła?
No, ogólnie świetnie zorganizowana. Tutaj właśnie nasz organizator stanął na wysokości zadania. Wszyscy partnerzy, którzy tam przyczynili się do tego, że to wydarzenie wyglądało tak, jak wyglądało. Kamil, Hanas jako Wodzirej, no to Mistrzostwo Świata. Wszyscy myślę, że byli tam pod wrażeniem tego, jak można tego typu imprezę prowadzić na luzie, ale też widać w tym dużo profesjonalizmu. No a sam turniej, no to komplet drużyn, dużo grania, ładna pogoda, no to czego chcieć więcej, tylko oby więcej takich eventów w naszym mieście, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli właśnie tak w ten sposób spędzać wolny weekend.
Ale myślisz, że to jest potrzebne? Rzeczywiście to jest ta przestrzeń, która była niezagospodarowana i trzeba w nią wejść. Wiesz, bo kiedyś można było pograć 3x3 na Orlikach, choćby jeszcze zanim te boiska na Rybackiej.
No jeszcze jakiś czas temu tutaj były organizowane co tydzień takie turnieje na Wiatracznej. U nas od jakiegoś czasu tam z różnych względów zostało to tak trochę zaniechane i widać też po frekwencji, po ilości osób, które nie uczestniczyły jakby czynnie w tym turnieju, ale po prostu przyszły, żeby zobaczyć,
pokibicować,
co tam się dzieje, a też to boiska w PKiW nie są w tak oczywistym miejscu, że to po prostu jest na przelocie między knajpą a placem zabaw, że tam na serio, żeby tam się dostać, to trzeba specjalnie tam pojechać, tak naprawdę. No to tylko to pokazuje, jak było to potrzebne i jakie jest duże zainteresowanie tego typu aktywnościami w naszym mieście.
No wy, twoja drużyna, tak o mały włos od zwycięstwa, z tego co wiem.
Tak. Z różnymi tam perturbacjami, różnego względu sportowo-emocjonalnymi, ale tak.
No właśnie, tych emocji, Paweł, dużo było, ale ja myślę, że więcej jednak pozytywnych i takich wynikających. No właściwie inaczej, ja powiem, że też będąc kibicem tego spotkania, to widziałam mnóstwo uśmiechniętych ludzi, naprawdę, takich, dla których to była ogromna przyjemność być w tym miejscu i korzystać z widowiska, które tam było.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że to też... taki był tego zamysł, żeby te emocje były i przecież sport to są emocje i nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla amatorów, co było widać i tych emocji pozytywnych było co niemiara. Była też rywalizacja sportowa i też o to w tym wszystkim chodzi, że tutaj zawodnicy stanęli na wysokości zadania i naprawdę ja już jak patrząc na ten poziom sportowy, to ten poziom sportowy był na niezłym poziomie. Te mecze grupowe, walka tak naprawdę w grupach do ostatniej sekundy o ten awans do ćwierćfinałów, później ćwierćfinały, półfinały, sam finał, mecz o trzecie miejsce. Tam wszędzie była rywalizacja i tam była walka i nawet czasami te emocje troszeczkę może tam buzowały za bardzo, ale też o to w tym wszystkim chodzi, tak? Tym się cechuje koszykówka uliczna, że tam jest dużo przepychania, dużo walki, mniej sędziowie zwracają uwagę na te nieprzepisowe zagrania, pozwalają na dużo więcej i to wszystko było. No i tak jak Bartek powiedział, mamy świetne boiska. Kamil Hanas, tutaj ciekawostka, Kamil jak przyjechał i zobaczył te boiska, mówi... Rewelacja, macie świetne miejsce, po prostu świetne
baza
miejsce.
Baza jest super, nie?
Tak, rewelacyjne miejsce. I co ciekawe, również nie wszyscy uczestnicy o tych boiskach zdawali sobie sprawę. Niektórzy po prostu mówili, że nawet nie wiedzieli, że te boiska tutaj w Słupsku są. Tak, mieszkańcy Słupska.
Ja tam byłem pierwszy raz.
Naprawdę?
No właśnie, więc od roku są te boiska? I nie wszyscy o tym wiedzieli, więc no myślę, że to była świetna okazja do tego, żeby wszyscy się przekonali, nie tylko Kamil, ale również tutaj uczestnicy, mieszkańcy Słupska, żeby o tym się przekonali, że mamy świetne miejsce do grania,
no
do
tak.
organizowania tego typu turnieju.
Jakbyście wytłumaczyli też słuchaczom, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, jakie są różnice w zasadach między dużą koszykówką a tą 3x3?
Czy generalnie jakbym miał zainteresować kogoś jakimkolwiek rodzajem koszykówki i byłaby to osoba, która nigdy nie miała z tym żadnej styczności, to polecałbym zacząć od 3x3. Jest to dużo szybsze. Mecze są bardzo, znaczy są dużo krótsze.
Jeden kosz.
Jeden kosz, mało przerw, krótki czas na akcję. Też ta różnica między rzutem w normalnej koszykówce za 3 punkty tu jest za 2. Normalny rzut za 2 jest za 1, więc też dużo więcej zysku mamy z tego, jak palimy truje po prostu. No generalnie jest dużo, dużo ciekawsze, myślę, że dla takiej przeciętnej osoby, która totalnie nie interesuje się koszykówką, tylko jakąkolwiek aktywnością, jest też dość łatwa do uprawiania tak naprawdę, nie? Jest dużo mniej ludzi potrzebnych, mniej jest zasad tych wszystkich z koszykówki 5x5. No to są takie główne różnice według mnie między 3x3 a 5x5. Takie na pierwszy rzut oka.
No i łatwiej jest się zebrać, że tak powiem, w tą trójkę niż w piątkę.
No tak, a ja myślę, że najłatwiej tutaj porównać jest tą koszykówkę 3x3 do normalnej koszykówki, porównując z siatkówką. To tak jak siatkówka halowa z siatkówką plażową. Tak samo jest, te zasady są inne i ta liczba zawodników jest inna. Taka różnica duża to jest właśnie w tej grze kontaktowej. W koszykówce 5x5 w hali nie pozwala się na aż tyle. Tam jest ten kontakt dużo mniejszy i ta fizyczność oczywiście jest, ale tutaj jest aż czasami do przesady. I osoby, które wywodzą się z koszykówki 5x5 często, ciężko im się jest odnaleźć w tej koszykówce 3x3 właśnie ze względu na to, na ile pozwalają tutaj przepisy i sędziowie. Mhm. Ile tego kontaktu. Wręcz czasami ta gra taka jest na granicy brutalności nawet.
Kontuzji więcej.
No właśnie dlatego przez ten kontakt, przez tą ilość tego kontaktu i tą agresywność, no zdarzają się urazy. Były małe mikrourazy tam u nas, oczywiście jakieś podkręcenia, ale no tak jak mówię, na tylu uczestników takie małe kontuzje gdzieś się zdarzają.
W naszym mieście regularnie będziecie spotykać się, robić, grać, tak żeby przyciągać ludzi. Słuchajcie, no ja rozumiem, że kolejny turniej za rok.
Myślę, że impreza na tyle udana. No wszystko tutaj zagrało. Naprawdę wszyscy się zgłosili, tak? Wszyscy uczestnicy,
osoby. Dosyć szybko te miejsca poszły.
Tak, bardzo szybko.
Bo pamiętam naszą rozmowę przed turniejem.
Jasne, to też pokazuje na to, że tutaj mieszkańcy, amatorzy koszykówki są spragnieni.
Ale znowu, nie, popatrzcie, z drugiej strony, już pomijam to, że oczywiście strefa Hanasa, Kamil Fitgarasz, który się włączył, to oprócz tego można było jako na boisku Janek Pluta, a osoby, które były obok, to był Szymon Tomczak i Kacper Borowski przecież i paru jeszcze ludzi związanych z tą, powiedzmy, dużą słupską koszykówką, którzy przyszli pokibicować. Byli trenerzy też STK Czarnych Słupsk, którzy stali z boku, oglądali. No już nie mówię o tym, że całe BC Haleon słupskie właściwie pojawiło się gotowe i zwarte do walki na boiskach i kibicowania, pomagania i wspierania, więc tu absolutnie wybrzmiało to, że sport ma łączyć, nie dzielić, w mojej ocenie.
Jasne, że tak. Myślę, że to całe środowisko tutaj słupskie z tej strony koszykówki. No, większość osób była. Wszyscy byli zainteresowani, chcieli zobaczyć, nawet nie sami uczestnicy, ale jako kibice.
No i fajne, że całe rodziny
jako
też.
Widzowie. Pewnie, że tak, no bo to jest właśnie atut tej koszykówki takiej plenerowej, że jesteśmy na świeżym powietrzu, jest dużo miejsca, można sobie usiąść, można sobie coś zjeść, można się napić, można się przemieszczać. Tam są 4 boiska, tak naprawdę na każdym boisku coś się działo, był inny mecz, więc można było się przemieszczać, no obserwować, tak, kogo się chciało. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć, która wydaje mi się jest bardzo ważna, taką zwracając się do kibiców i do mieszkańców Słupska, żebyśmy nie dali sobie wmówić tego, że w naszym mieście nie da się robić fajnych rzeczy, że nikt nie chce tutaj przyjeżdżać, że nie ma atrakcji, jakby miasto nie jest atrakcyjne. To jest nieprawda, bo myślę, że pokazujemy to i że przy odrobinie chęci, takich dobrych relacjach ludzkich, dobrych pomysłów, naprawdę można robić fajne rzeczy, dobrze się bawić i nasze miasto jest piękne, mamy fajne obiekty. tutaj właśnie jak to te boiska plenerowe w pięknym miejscu, tak jak wspomniałem, Kamil powiedział, że przecież jest Wrocławia, dużo większego miasta i mówi, czegoś takiego tam nie ma, takiego miejsca nie ma, gdzie można właśnie typowo pograć w koszykówkę, tutaj szczególnie 3x3, w takim miejscu zieleń, mogą ludzie spacerować, przyjść, odprężyć
się jest,
i
super.
Trochę... zaznać sportu.
No tak, ja absolutnie się z tym zgadzam. Wychodzę z założenia, że chcieć to móc i jeżeli rzeczywiście mamy moce przerobowe do tego, żeby jakąś imprezę zorganizować, no to ja nie widzę przeszkód tak naprawdę. Nie? Jest sporo osób życzliwych, sporo osób takich, które chętnie włączają się i angażują w to, żeby tego typu wydarzenia powstawały. Więc absolutnie, drodzy Państwo, jeśli macie pomysły, działajcie, no bo to tylko o to chodzi, nie?
No tak, i chciałbym tutaj właśnie wspomnieć o tym, o czym już mówiłaś, o Fitgarze, o Maćku i Agacie, którzy no, w nasze akcje się jakby angażują zawsze, tam nie ma żadnej dyskusji. Tak naprawdę są bardzo zaangażowani, bardzo pomocni. Również miasto, które nam udostępniło tutaj obiekty, pomogło w współorganizacji tego wydarzenia. Słupski Sosir, który nam również udostępnił i boiska tutaj, i awaryjnie również mieliśmy w razie złej pogody, mieliśmy pomysł, żeby się po prostu przenieść na halę Gryfia, także nie było problemu, do ostatniego momentu czekali z tym, żeby...
Było okienko pogodowe, ale myśmy to mówili, ja zresztą pytałam...
Pogoda była zamówiona.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że podczas poprzedniej rozmowy pytałam, czy zamówiłeś pogodę.
Pogoda była zamówiona.
Paweł Leończyk,
i tak naprawdę na ten dzień było okienko, było pięknie, tak. Słonecznie, ciepło, boiska były świetnie przygotowane, także wszystko zagrało.
Tam jeszcze widziałam, chyba wodociągi się też wystawiły.
Tak, również
bardzo... Panów, którzy głowy wkładali.
Tak, zaopatrzyli wszystkich uczestników w wodę, żeby wszyscy byli...
Na jedzenie, opici, wygrani, szczęśliwi, drodzy Państwo, naprawdę pozytywnych emocji cała masa. Zresztą ja wychodzę z założenia, że bez względu na to, jakie są emocje, to dobrze, że one są tak naprawdę i towarzyszą i zostają na boisku, tak? Bo to też jest ważne, żeby to, co się wydarzyło, zostało na boisku, a jeśli już dojdzie do jakiegoś napięcia pomiędzy zawodnikami, żeby zbić piątkę, powiedzieć sobie, okej, przepraszam, nie? To przepraszam powinno wybrzmiewać, jeżeli Państwo uznają, że posunęli się odrobinę za daleko. Na tym polega gra fair play, na tym polega w ogóle chyba każdy sport, każde zawody sportowe. Nie?
No tu Bartek najlepiej mógłby się wypowiedzieć, no bo jak był jako uczestnik...
Mówiłeś przepraszam?
Ja... Nie miałem. Tak, jakbym miał za co, to bym powiedział.
Nie, ale prawda jest taka, że no tak jak wspomniałem i tak jak mówimy, no to są emocje, jest dużo tej rywalizacji, dużo walki i widać, że po prostu uczestnikom zależało na tym, żeby się pokazać i to nie jest tak, że tylko profesjonaliści wychodzą i rywalizują na maksa, amatorzy tak samo, wiadomo, może gdzieś ten poziom jest troszeczkę niższy, ale ich chęci i ta chęć rywalizacji, myślę, że jest taka sama.
Ale też trzeba powiedzieć, że nie mówię tutaj o tych młodszych zawodnikach, którzy jakby nadal czy nie trenują tutaj w Słupsku, no ale też jest masa ludzi, którzy tam uczestniczyli i oni normalnie w ciągu roku jakby mają czas na tą koszykówkę, jakby widać że tą miłość do tego sportu, bo oni regularnie spotykają się na halach, to wystarczy spojrzeć na oblężenie po prostu hal w tych godzinach wieczornych przez te takie grupy starsze. Tutaj jakby Pawła grupa tutaj w komitywie z Kamilem Hanasem, którą prowadzi, to jest jakby jedna rzecz, ale też jakby popatrzeć na halę Gryfia albo na inne hale tutaj u nas w Słupsku, no to te godziny tam 20, no to są zapełnione. Tam nie ma za bardzo jak się wcisnąć, nie? Że naprawdę ludzie w Słupsku uprawiają koszykówkę i to w różnym wieku, na różnym poziomie.
No to ja myślę, że takich spotkań powinno być więcej, zwłaszcza teraz w sezonie, bo mamy i orliki, które są przygotowane przecież do tego, żeby w koszykówkę pograć, tak? Choćby ten na Zygmunta Augusta, nie wiem jak Wiatraczna, w tej chwili tam pewnie też niezmiennie można. No i te boiska przy Rybackiej, rzeczywiście one spełniają pewną funkcję, rolę. No tu tylko możemy trzymać kciuki za pogodę, żeby ona była tak naprawdę.
A tu nawet nie tylko boiska do koszykówki, sam Bartek prowadzi zajęcia też takie plenerowe swoje na innych boiskach, gdzie Bartek akurat tutaj w kierunku przygotowania motorycznego i jest sporo tych obiektów.
Tak, tak, tak. No jakby mamy przecież na i elektryk, i na Roniczaku jest bieżnia, no to nie są tylko, że w Słupsku jest tylko Hala Gryfa i Stadion 650-lecia.
No nie.
Tylko tak, rzeczywiście mamy tutaj naprawdę dużo takich miejsc, gdzie można tą aktywność uprawiać wszelaką tak naprawdę, nie?
Mm-hmm. No ale jak już wywołaliście panowie do odpowiedzi tą motorykę, ona ważna w graniu w koszykówkę, w przygotowaniu do sezonu choćby twojego jako koszykarza?
No, niech się specjalista wypowie.
No, myślę, że jakby jest ważna i to tam już zostało to już tam powiedziane wielokrotnie i przez wiele osób. Myślę, że w takim okresie teraz, który istnieje w koszykówce, czyli taki pomiędzy sezonami, jest ona taka, no jest bardzo istotna, nawet bardziej bym powiedział niż w samym sezonie, no bo koszykarze są po to, żeby i koszykarki, żeby grać w koszykówkę, a nie żeby tylko siedzieć na siłowni. Mhm. A teraz jest idealny moment, że właśnie popracować nad swoimi tam deficytami takimi fizycznymi, żeby poprawiać swoje, żeby potem łatwiej było poprawiać te umiejętności koszykarskie. Nie wiem, powrót z kontuzji, to na co nie było czasu w sezonie. Teraz jest idealny czas, zazwyczaj ten okres między sezonami trwa tak 3-4 miesiące. Dla większości zależy, chyba że ktoś dochodzi do finałów i potem zaczyna w europejskich pucharach, no to troszeczkę przesuwa jest się, krótszy tak. okres. No ale jakby to przygotowanie motoryczne jest bardzo istotne, jest to właściwie już teraz taki nieodłączny element właściwie każdego sportu.
Ja myślę, że nie jest tak, że to przygotowanie jest po prostu taką bazą do wszystkiego innego, do każdego sportu tak naprawdę. Jeśli tego się nie ma, no to jest ciężko z czymkolwiek. I ja ze swojego doświadczenia powiem tak, wydaje mi się, że w młodszym wieku, czy to mówimy o jakichś tam juniorach, czy zawodnikach profesjonalnych, którzy są młodsi, to przygotowanie motoryczne jest na równi z tutaj akurat z tym przygotowaniem koszykarskim, tym technicznym. A jak już patrzę ze swojej perspektywy, im jestem starszy, to nawet ta szala przechyla się nawet na bardziej na przygotowanie motoryczne, bo wiem, że...
Przestałeś być młody, perspektywiczny.
No tak, wiem, że koszykarsko dużo czasu nie będzie mi potrzeba na zaadoptowanie się do tych warunków i do tego, żeby poczuć piłkę, tak przysłowiowo mówiąc, ale no przygotowanie motoryczne to jest klucz tutaj.
No tak, no jakby można być super zawodnikiem, no ale jak się nie ma prądu na więcej niż tam 10-15 minut w meczu, no to nic nie znaczy, nie?
Sam się doskonale o tym przekonałem w tym sezonie.
Brakowało ci prądu?
No to znaczy brakowało mi na początku po prostu kondycji tego przygotowania. Brakowało mi takiego porządnego okresu przygotowawczego. Nie chcę mówić, że z marszu wszedłem w granie, ale no na pewno to nie był taki poziom przygotowania, jaki miałem zawsze. No i na pewno zdają sobie wszyscy z tego sprawę i początek nie był łatwy.
No i też to jakby nie bierze się znikąd, że no w coraz bardziej zaawansowanym wieku zawodnicy są
Znowu
w stanie uprawiać, są w stanie uprawiać ja sport na takim najwyższym poziomie, nie? To czy popatrzymy na NBA, czy popatrzymy na tę europejską koszykówkę, polską ligę, trochę niższe ligi, że naprawdę już nie jest tak, że tam w wieku 32-33 lat to już jest taki zjazd do bazy, tylko rzeczywiście już 40-latkowie są w stanie rywalizować na wysokim poziomie.
Popatrzmy na LeBrona, który jest ciągle w formie.
Ale takich przykładów jest dużo w sporcie teraz, nawet największych gwiazd, bo Cristiano Ronaldo, nasz Robert Lewandowski, no przecież oni bazują na tym, że oni zawsze byli świetnie przygotowani. Oczywiście tam jest dieta, pewne regeneracja i w ogóle wszystko na jeszcze wyższym poziomie, ale chodzi o to, że...
No regeneracja, przepraszam, im człowiek starszy, niestety tym potrzeba więcej czasu na to.
No tak, i oni zdają sobie z tego sprawę, że muszą tego czasu więcej poświęcić, ale to przygotowanie motoryczne tam zawsze było na takim poziomie.
No i też to nie jest tak, że to jest jakaś tam właśnie, tak jak teraz rozmawiamy, to już wymieniliśmy parę osób takich, powiedzmy, najpopularniejszych ze świata sportu, ale jakbyśmy się w to zagłębili, to naprawdę to nie są jakieś pojedyncze przypadki, tylko jakby to wszystko poszło na tyle do przodu, że jakby ten długość kariery zawodnika się diametralnie się wydłużyła i to też nie jest jakieś dzieło przypadków.
Znaczy ja myślę, że w ogóle ta granica wieku się przesunęła też z tego względu, że my jesteśmy jako ludzie coraz bardziej świadomi, tak? Właśnie tego, że potrzeba regeneracji, że potrzeba treningu motorycznego, że potrzeba tego dobrego rozciągania, rolowania po każdym treningu i że to jest właściwie, no jedno bez drugiego nie idzie w parze, w ogóle, nie?
No tak, ale myślę, że Bartek też się ze mną mną zgodzi, tutaj odniosę się do dzieci i do młodzieży i też takim apelem do rodziców, żeby rodzice też bawili się sportem ze swoimi dziećmi, bo im dzieci są sprawniejsze. Już nie mówię tutaj o dyscyplinie jakiejkolwiek, ale no, odnosząc się do koszykówki, to nie jestem długo w tej młodzieżowej koszykówce, ale łatwo jest to zauważyć, że im dzieci są sprawniejsze, im mają tą bazę taką motoryczną, lepszą, to łatwiej dużo przyswajają te techniczne aspekty. Czy to koszykówki, pewnie piłki nożne, siatkówki, każdego innego sportu.
No to ja muszę was jeszcze zapytać, właśnie przedostatnie moje pytanie, czy zawodnik na boisku powinien myśleć? Czy iść ślepo słuchać trenera? Czy wchodzi na boisko, słuchajcie, i nie wyłączam głowy?
Znaczy też zależy chyba na jakim poziomie i w jakim środowisku się otaczasz.
No wiadomo, że zawodnik musi myśleć na boisku i musi wykonywać polecenia trenera i teraz to jest, myślę, w gestii trenera, jak te polecenia zostaną wydane. Czy one zostaną wydane krzykiem, pod presją, czy to będą po prostu polecenia dane w sposób taki przyswajalny dla dziecka, dla zawodnika i będzie on wtedy skupiony, skoncentrowany i będzie mu na pewno dużo łatwiej te zadania wykonać. Także to jest, myślę, tutaj już sposób przekazu trenera. A na pewno wiemy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że różne są te formy przekazu. I to, co zawsze, nawet ja mówiłem w profesjonalnym sporcie, że trener nie może do każdego podchodzić tak samo. Niektórzy zawodnicy są tacy, że jak na nich się krzyknie, jak na nich wyda się taką bardziej ostrą jakąś tam komendę, no to oni potrafią to przyjąć, potrafią sobie z tym poradzić. Ale jest bardzo dużo zawodników, którzy pod taką presją krzyku i takiego rozkazu, no zamykają się i to myślenie kompletnie się wtedy wyłącza.
Art of coaching, co się dokładnie nazywa.
Więc dobry trener potrafi dotrzeć do każdego zawodnika w różny sposób. Także to jest, myślę, ważne i myślę, że tak samo jest u dzieci. A myślę, że nawet u dzieci, u młodzieży to jest w ogóle jeszcze bardziej istotne.
No tak, sposób komunikacji jest
ważny. Do tego, co tutaj mówiliśmy, to myślę, że nie tylko zawodnicy powinni myśleć, ale trenerzy to przede wszystkim, nie? Że jakby no właśnie dobry trener jest w stanie swoje rzeczy przemycić w tak przystępny sposób albo tak przekonać swoich zawodników, że oni ślepo będą w stanie jakby pójść za tym. No a taki zamordyzm zazwyczaj się kończy totalną klapą.
No klapą, ale też pewnie tym, że dzieciaki odchodzą od sportu, czy to koszykówka, czy to piłka nożna, czy to siatkówka, czy to taniec, bo to też się zdarzało, to wybrzmiewało też u nas na antenie, że sposób komunikacji jednak ma dla nich ogromne znaczenie. I
też te możliwości teraz są jakby dużo większe. No przecież mamy tyle sekcji, tyle różnych zainteresowań możemy rozwijać tutaj nawet u nas w Słupsku.
Tak.
Jest tego masa i często to nawet nie będzie się odbywało na zasadzie, że po prostu jestem w czymś dobry, więc to idę, tylko po prostu tu się lepiej czuję.
No tak, to myślę, że też jest istotne. Wybrzmiało to dzisiaj parę rzeczy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną jak najwięcej z tego dla siebie. Sport ma łączyć, nie dzielić. To powtarzamy z Pawłem regularnie, spotykając się na antenie Radia Gdańsk. Bartek, myślę, że się do tego przyłącza i podpisuje pod tym. Trening motoryczny jest ważny i istotny. Jeśli się czegoś bardzo chce i ma pomysły, to można to działać i absolutnie Słupsk nie jest miejscem, które wyklucza, wręcz przeciwnie, tutaj też można znaleźć przestrzeń do tego, żeby spotykać się i wspólne.
Ta przestrzeń jest, tylko trzeba otworzyć oczy i chcieć po prostu
coś robić
z pasją, mieć pomysły, angażować się. No i myślę, że tak jak tutaj o treningu motorycznym, no to jest najlepszy przykład, Bartek, że mamy tutaj specjalistów, którzy naprawdę czasami nie są wykorzystywani tutaj w naszym słupskim środowisku i muszą szukać, znaczy nie muszą szukać, tylko po prostu sami ich znajdują, bo no specjalista zawsze jest w cenie i po prostu tak jak Bartek na przykład musi się realizować gdzieś poza granicami.
Znaczy docenia się ekspertów
miasta.
Tak, nie u nas, a na zewnątrz, tych, których mamy u siebie. Właściwie to Paweł chciał powiedzieć, drodzy Państwo.
Tak.
No to jeszcze na koniec, na szybko. Mówiłeś, że nie za rok, a wcześniej. To kiedy? kolejny
nie
turniej.
Nie ma konkretnej daty, tak tylko powiedziałem, że może wcześniej.
Były głosy,
może
że może dla dzieciaków, przepraszam, też by się przydało.
Jakby, jakby docelowo, oczywiście wiadomo, że to jest wszystko uwarunkowane możliwościami tutaj też trochę finansowymi, żeby to wszystko pospinać. Chciałbym docelowo, na pewno chcielibyśmy, żeby to wyglądało tak, żeby taki turniej również był dla dzieci. Wiadomo, że u dzieci jest
bo ja widziałam tam płaczących obok nastolatków, którzy nie mogli wejść na boisko, bo nie skończyli tych 18 lat.
Zdaję sobie sprawę, że na pewno jest dużo osób, jest dużo dzieci i młodzieży, która tutaj jakby interesuje się, gra w koszykówkę i też dla nich taki turniej powinien być, fajnie by było zorganizować. I tak jak mówię, tutaj trochę jest po prostu gorzej z tego względu, że u dzieci już trzeba zrobić te kategorie wiekowe. I nie możemy wrzucić 12-latka, żeby grał z 17-latkiem. Po prostu no nie ma szans. Tak samo ciężko było tutaj zrobić, że zrobiliśmy dlatego tą kategorię taką open, ale 18+, z tego względu, że jakby zgłosiły się drużyny, które mają 15-16-latka i którzy muszą rywalizować z dorosłymi, no to tak samo...
Tak mówiłeś, bo tam fizyczność... No
ta fizyczność jeszcze tak. jest czasami tak, że oczywiście są 16-17-latkowie, którzy są już fizycznie, byliby gotowi do rywalizacji, ale to właśnie nie jest reguła. I tego
trzeba
się
założyć tą niższą granicę, rozumiem, brać pod uwagę.
Tak, ale docelowo na pewno to by było fajnie, jakbyśmy mogli zrobić tak, że również dla dzieci, dla młodzieży, żeby taki turniej zorganizować.
I dla dorosłych, myślę, powtórka z przyjemnością. Wiele osób wejdzie na to boisko jeszcze raz, wiedząc już, czego się spodziewać, także po swoich możliwościach.
No, ale w ogóle ten pomysł jest taki, żeby to po prostu robić cyklicznie, żeby rozwijać ten projekt i żeby takie wydarzenie wpisało się
na stałe
do kalendarza tutaj słupskiego sportu, słupskich wydarzeń.
To co, wrzesień?
Dobra.
No, drodzy Państwo.
Puchar prezydenta i turniej 3x3.
Proszę bardzo, puchar prezydenta, turniej 3x3.
Przy okazji.
No to, drodzy Państwo, jest plan. Brzmi jak plan. O, tak bym powiedziała. Bartek Sprengel, Paweł Leończyk i Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.